Chcę powiedzieć kazanie na temat słodko-kwaśnego chrześcijanina. Wiecie, jak tu brat Sławek powiedział, zamykamy pewien rodzaj w tym zborze. Ogłaszamy Boży pokój, ogłaszamy Boże przebaczenie, ogłaszamy Boże błogosławieństwo. I kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy byli chrześcijanami słodkimi, nie słodko-kwaśnymi. Jest, wiecie, w restauracji chińskiej, którą zresztą bardzo lubię, takie danie, słodko-kwaśna zupa, albo na przykład bardzo lubię kaczka w sosie słodko-kwaśnym. Wiecie, to słodko-kwaśne to brzmi tak trochę dziwnie i rzeczywiście dziwnie smakuje, chociaż niektórym smakuje. Ale kochani, zobaczmy, co mówi na ten temat Boże Słowo. Czy Bóg chce, abyśmy byli chrześcijanami słodko-kwaśnymi? Kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, rozdział 24, to tam dowiadujemy się, kochani, o tym, że są tacy chrześcijanie i to w Kościele Jezusa Chrystusa. 24 rozdział Księgi Jeremiasza, tylko tytułem wstępu przeczytam, wiersze 1-3 i tam czytamy tak. Potem Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe, tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Panie, oto zobaczmy wizję, którą miał Jeremiasz. Pan mu ukazał w widzeniu świątynię Bożą. I powiada, przed świątynią Bożą były dwa rodzaje koszów. W jednym koszu były figi dobre, tak dobre, że były słodkie, że wszyscy chcieli z nich jeść, ale przed tą samą świątynią, przed Kościołem Bożym, również stał kosz, gdzie były figi kwaśne, figi złe i tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. Kochani, to jest obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. I to jest obraz również zboru w Sydney. Tak samo jak zboru w Adelaide, jest zboru w Katowicach, skąd pochodzę. Każdy kościół ma takie dwa kosze. I od nas zależy, kochani, jakimi chrześcijanami jesteśmy. Czy jesteśmy chrześcijanami, którzy są w tym koszu, gdzie są figi dobre, figi przynoszące owoce, figi słodkie, figi, które są przyjemnością dla tych, którzy wchodzą do kościoła, figi, które są przyjemnością dla Boga Wszechmogącego, bo On jest Panem Kościoła, prawda? Ale Bóg widzi wszystko. Bóg zna nasze serca. I Bóg widzi, jak wygląda tak naprawdę Kościół. Kochani, Kościół nie wygląda tak, jak my wyglądamy. Że ubierzesz ładny krawat, ładnie się uczeszysz i poperfumujesz i wydaje ci się, że Bóg ma być happy z ciebie, prawda? Bóg patrzy na serca. I kochani, kiedy Bóg przychodzi do Kościoła, Bóg pierw patrzy, co jest w tych koszach. I patrzy i próbuje. I się nie da Boga oszukać. Kochani, kiedy byłem w wojsku, zresztą na pewno znacie tę historię, kiedy miał przyjechać generał, to wojsku nawet zimą potrafiono malować drzewa na zielono i trawę na zielono, bo generał przyjeżdża. Ale Boga się nie da oszukać. Liści nie pomalujesz u Pana Boga, bo Biblia powiada, że Bóg jest ogrodnikiem. Amen? I On wie, jakie liście przynosimy. I On wie, jakie owoce przynosimy, kochani. I kiedy ogrodnik przychodzi, Biblia powiada, ogrodnik pierwszy próbuje z drzewa owocu, prawda? I on patrzy, jakim ty owocem jesteś. I dlatego też, kochani, dzisiejsze słowo w mocy Ducha Świętego niech zachęci nas do pewnych refleksji, a również do zmiany naszego życia. A nawet jeżeli dzisiaj, kochani, mamy dużo kwasu w sobie, poprośmy Pana, Boże, ja nie chcę być w tym koszu. Ja chcę być w koszu, który się Tobie podoba. Bracia, siostry, co to jest sos słodko-kwaśny? Zadałem sobie trudu, aby zerknąć do składników, jak się ten sos słodko-kwaśny produkuje. I oto, kochani, posłuchajcie. 3 kilo pomidorów, kilogram cebuli, jedna papryka, jedna puszka ananasów, pół łyżki chili, pół łyżki czosnku mielonego, 2 łyżki musztardy, puszka kukurydzy, 2 łyżki papryki słodkiej mielonej, 1 łyżka wegety, 1 łyżka curry, 1 łyżka pieprzu, do tego 3 szklanki cukru, do tego 1 szklanka octu, do tego 2 łyżki soli, do tego 2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko razem zmieszane jest sos słodko-kwaśny. I sól, i cukier, i papryka słodka, i gorzka, i curry, i ananasy do tego. No niesamowite, prawda? I niektórym to smakuje. Na przykład ja to lubię, kochani, ale w życiu duchowym tak nie może być. Okazuje się, kiedy czytamy Księgę Objawienia, rozdział 3, wiersze 15 i 16, to Biblia mówi tak: znam twoje dzieła, wiem, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś wreszcie był albo zimny, albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, mówi Słowo Boże. Ani nie może być chrześcijanin słodko-kwaśny, bo to jest ani słodki, ani kwaśny. Obyś był albo słodki, albo kwaśny, mówi Bóg, a tak wypluję cię ze swoich ust. Dlatego, kochani, niech to dzisiejsze słowo będzie zachętą dla was, zachętą też dla całego zboru. Chcemy być zborem słodkim, amen. Chcemy przynosić dobre owoce, chcemy, aby przed naszym kościołem stały tylko kosze z dobrymi owocami, halleluja. Żeby ludzie, którzy tu przyjdą, zasmakowali, rozsmakowali się w Jezusie i chcieli znowu tu przyjść. Halleluja. Po kwaśnym daniu nikt nie będzie chciał do takiej stołówki wrócić. Kochani, niech wasz zbór, Andrzeju, niech wasz zbór, niech będzie taką stołówką, gdzie będą serwowane dobre dania, słodkie dania, takie pożywne dania, bez tego kwasu, bez tego octu, bez tego wszystkiego, co się Bogu nie podoba i co się ludziom nie podoba. Kochani, słodko-kwaśny chrześcijanin. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, końcówka i rozdział 12. To są 2 rozdziały, które pokazał mi kiedyś Duch Święty. Chciałbym dzisiaj razem z wami się nimi podzielić szybciutko, kochani, abyśmy zobaczyli, jak wygląda słodki chrześcijanin i jak wygląda kwaśny chrześcijanin. To są, kochani, przykłady, które tutaj podał Jezus Chrystus i chciałbym, abyśmy dzisiaj je przestudiowali. Pierw kwaśny chrześcijanin. Jakie są cechy kwaśnego chrześcijanina? Co on robi? Jak postępuje? Co, kochani, wydobywa się z takiego kwaśnego chrześcijanina? A potem powiem o słodkim chrześcijaninie i zakończymy modlitwą właśnie taką pozytywną, abyśmy byli tymi słodkimi chrześcijanami. 11 rozdział, wiersz 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Ojca, nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i słuchajcie, i ten, komu Syn zechce objawić. Pierwsza bardzo ważna myśl odnosząca się do kwaśnych chrześcijan. Jesteśmy często kwaśni, ponieważ mamy cząstkowe poznanie. Nigdy nie wiemy wszystkiego i dlatego często sądzimy pozornie i niesprawiedliwie. Zobaczmy, co tutaj Biblia powiada. I tylko ten, komu Syn zechce objawić. Kochani, mamy cząstkowe poznanie, mamy cząstkową wiedzę odnośnie każdej sytuacji. I nie wolno nam sądzić człowieka, nie wolno nam oceniać drugiego człowieka, nie wolno nam krytykować drugiego człowieka i nie wolno Kościołowi obmawiać i plotkować na temat chrześcijan, na temat innych ludzi. Amen. Dlaczego? Bo Biblia mówi, Syn zechce nam tylko objawić. Mamy cząstkowe poznanie i często jest dużo kwasu w nas, bo źle rozpoznajemy człowieka. Kochani, nie wiemy, co tak naprawdę w nim w środku jest. Ja wczoraj na kazaniu mówiłem, jak bardzo Chrystus inaczej ocenił Łotra na krzyżu, prawda? Bo Chrystus widział w nim człowieka, który przegrał swoje życie, ale widział w nim serce. A my często patrzymy na okoliczności, z zewnątrz człowieka oceniamy i już dawno byśmy połowę świata wysłali do piekła. A Biblia nam mówi, kochani, że... Przepraszam, nie Biblia... No Biblia też, ale ktoś powiedział, że potrójnie będziemy w niebie zdziwieni. Po pierwsze, że sami się tam dostaliśmy. Po drugie, że tam będą ci, o których myśleliśmy, że na pewno tam się nie dostaną. A po trzecie, że tam nie będzie tych, o których myśleliśmy, że tam na pewno się dostaną. potrójnie będziemy zdziwieni, dlatego że nasze poznanie jest tylko cząstkowe i nie wolno. I właśnie to jest ten kwaśny, ten zakwas, który często mieszka w naszym sercu. A ten jest taki, a tamten jest taki, a tato już w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno, bracia i siostry. To są te kosze, które często właśnie stoją przy świątyni. I często lud Boży rozpiesza się, często nie ma błogosławieństwa w Kościele, właśnie dlatego, że siedzą sami kwaśni chrześcijanie. I często, kochani, usługuję, bardzo dużo usługuję w różnych zborach, jestem zapraszany, dlatego tak odważnie do was mówię, myślę, że mi przebaczycie. Ale, kochani, to jest Boża prawda. Kiedy tak wstaję na kazalnicę i tak patrzę po twarzach ludzi, wiecie, co często mówię z Boże? Wiecie co? To jest taka święta atmosfera, że sam Pan Bóg się boi tu wejść. Takie święte wszyscy. A tacy poważni. A spróbuj coś im powiedzieć. A uśmiechnąć się to już grzech w ogóle zupełny, prawda? Zobaczmy, kochani, jakie to ważne. Nie oceniać. Nie być tym, który siedzi na stolicy sędziowskiej, Biblia mówi, o faryzeuszach, prawda? On teraz usiadł na krzesełku w kaplicy i on teraz będzie oceniał pastora, grupę uwielbiającą, a ta siostra, a ten brat, on jest najważniejszy. Kochani, zobaczmy, to robią kwaśni chrześcijanie. Jesteśmy kwaśni, ponieważ mamy cząstkowe poznanie. I nigdy nie wiemy wszystkiego. Zobaczmy wiersz 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kolejna bardzo ważna myśl. Jesteśmy często kwaśni, bo nosimy balast różnych spraw. Nie wszystko nam wychodzi. Jesteśmy zmęczeni i patrzymy z perspektywy pochylonego człowieka. Kochani, zobaczmy, jak wygląda człowiek, o którym Jezus tutaj napisał, powiedział i czytamy w wierszu 28. Wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ten człowiek tak wygląda. On ma tak dużo spraw na grzbiecie, tak dużo problemów, tak dużo ciężarów. I kochani, zobaczmy, jak ten człowiek wygląda. I z jakiej perspektywy ten człowiek patrzy na świat. Jesteśmy kwaśni, kochani, dlatego, że jesteśmy przygnieceni. Co mówi człowiek, który jest przygnieciony? On zawsze będzie narzekał, prawda? On zawsze będzie niezadowolony. On zawsze będzie krytykował. No bo jakże on tak wygląda i tyle ma ciężarów i patrzy na człowieka, który raduje się w Panu. Czy to mu się będzie podobało? Nie. I kochani, dlatego po raz kolejny Chrystus powiada, jesteście kwaśni, bo jesteście zmęczeni. Jesteście kwaśni, bo macie za dużo spraw na głowie. Jesteście kwaśni, bo nie umiecie pozytywnie wyznawać. Całe wasze życie to jest narzekanie. Jak takie osiołki często chodzimy. On nic nie powie. On dźwiga ciężary i tylko czas do czasu. I co taki chrześcijanin wniesie do kościoła? Dlatego Chrystus powiada, zrzućcie te ciężary swoje, bo nie będziecie słodkimi chrześcijanami. Przyjdźcie do mnie, powiada. Jak masz problem, to zrzuć ten problem pod krzyżem Jezusa. Ale bądź słodkim chrześcijaninem, bo dopóki sam będziesz obciążony, nie będziesz w stanie innym pomagać, radować się, chwalić Pana i pozytywnie patrzeć na świat. To właśnie, kochani, to jest to kwaśne chrześcijaństwo. I teraz chińska pewna opowiastka. Skoro mówimy o chińskiej restauracji, to chińska opowiastka. Opowiada o pewnym wieśniaku, któremu uciekł jego jedyny koń. Sąsiedzi wyrażali swoje współczucie. Przyszli i razem z nim próbowali narzekać. A on powiada, a skąd wiecie, że to nieszczęście? Tydzień później koń przyprowadził za sobą kilka dzikich mastangów. Sąsiedzi gratulowali wybrańcowi fortuny, a on znowu do nich, a skąd wiecie, że to szczęście? I rzeczywiście, jego syn próbował ujeździć dzikiego wierzchowca, koń zrzucił go z siebie, młodzieniec złamał nogę. Sąsiedzi znowuż przyszli i z litością chcieli się nad nim uskarżać. A on powiedział, a skąd wiecie, że to nieszczęście? I niebawem wybuchła wojna, wszyscy młodzi z wioski zostali powołani do wojska, tylko ten ze złamaną nogą pozostał w domu. Sąsiedzi przyszli i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, jak wygląda perspektywa naszego patrzenia, prawda? Albo szczęście, albo nieszczęście. I przeważnie zawsze się mylimy. To jest właśnie, kochani, to kwaśne chrześcijaństwo. Zobaczmy dalej, co mówi Słowo Boże, 12 rozdział i wiersz 2. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. O, to jest tragedia. Kwaśny chrześcijanin źle ocenia, bo ma swój zakon. Inni muszą się do niego dopasować. Faryzeusze nawet Chrystusa chcieli stawiać na baczność. Powiedzieli: Panie, nie wolno Ci tego czynić, bo zakon mówi tak i tak. Kochani, ile mamy takich zakonodawców w Kościele? Ja jeszcze czasem kazania nie skończyłem mówić, a już 5 z ławki się wyrywało. Bracie, ale to nie tak. A bracie, a tu pisze inaczej. Bo mamy swój zakon. A gdzie jest Duch Boży? Tam jest wolność. A my chcemy ustawić pastora, ustawić zbór, ustawić wszystko według swojego zakonu. Kiedyś w kościołach, w niektórych zborach w Polsce była zasada. Kobietom nie wolno było przychodzić, jak nie miały sukienki co najmniej 5 centymetrów. Miara była 5 centymetrów poniżej kolana. Jeżeli wyżej, to był grzech. I tak dalej. Zobaczmy, kochani, często jesteśmy kwaśni, bo jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w zakon, w zasady. I to są moje zasady. Nie wiadomo, czy to są Boże zasady. A my chcemy wszystko ustawiać według swoich zasad. A jeżeli nie, to ja nie chcę z takim zborem mieć do czynienia. To taki zbór mi się zupełnie nie podoba. Ja nie chcę tam być. Zobaczmy, kochani, 12 rozdział, wiersz 8. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Kwaśny chrześcijanin zapomina, kto jest władcą. Prawda? Kto jest władcą? Tu Chrystus powiada: ja jestem Panem. I często jesteśmy kwaśni właśnie dlatego, że nasze ja bierze górę, że nasze stanowisko musi być przeforsowane, że nasza opinia musi wyjść na, kochani, być na powierzchni. A Chrystus powiada: ja jestem Panem. Zapominacie o tym, że Kościół należy do Jezusa Chrystusa, że Kościół jest Jego własnością, że On zbudował Kościół, a nie my. I dlatego często tak dużo kwasu w nas, bracia i siostry, bo to my chcemy być widoczni. Albo mi nikt nie podziękował, a ja tyle w tym zborze zrobiłem. A kto powiedział, że będzie dziękowanie? Biblia mówi: w niebie na pewno. Bóg nie zapomni niczego, żadnego grosza, które złożyłeś na ofiarę, które dałeś biednemu, żadnego kilometra, które przejechałeś dla Bożej chwały. Wszystko jest zapisane, prawda? Wszystko jest zapisane, bo On jest Panem Kościoła. A my często właśnie tak dużo kwasu tak wylewamy i wylewamy i trujemy innych ludzi, a potem się dziwimy, że nikt nawet nie chce nas odwiedzić. Kwaśny chrześcijanin zapomina, że nie on jest władcą i nie on ma prawo wydawać wyrok. Zapomina o władzy i wtrącaniu się w nieswoje sprawy. Władzą jest Chrystus i w Kościele pastor i wybrani bracia. Nie może ktoś, kto się zraził do jakiegoś pastora, powiedzieć: ja nie uznaję żadnych pastorów albo nie uznaję żadnej władzy. Kochani, Biblia powiada, że Chrystus ustanawia w Kościele tych i tych i tych i Chrystus powołuje i Chrystus, bracia i siostry, rządzi w Kościele Jezusa Chrystusa. Zobaczmy wiersz 25, 12 rozdziału. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Kwaśny chrześcijanin burzy zamiast sklejać, czyni rozłamy zamiast jednoczyć. I to jest również ten kwas, który często w Kościele się pojawia. Chrystus, znając ich myśli, zobaczmy, wyraźnie to wypowiedział i odważnie powiedział, że każde królestwo, które jest rozdwojone, pustoszeje i będzie rozwalone. I tak często dzieje się właśnie w Kościele. Zamiast budować, zamiast jednoczyć, zamiast scalać, to my powodujemy wszystko, żeby ludzie się rozpieszli, żeby, bracia i siostry, to błogosławieństwo Boże nie spłynęło na nasz dom, na dom Boży. Wiersz 30. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Kolejne słowo Boże i kwaśny chrześcijanin rozbija zamiast łagodzić, rani zamiast leczyć. Patrzcie, to są cechy kwaśnego chrześcijanina, tego kwasu, o którym Bóg mówi, tak wiele jest w Kościele. Stoją kosze pełne kwaśnych owoców. Zobaczmy, bracia i siostry, ile z tego, co tutaj mówię dzisiaj, mieszka w nas, ile tego kwasu jeszcze jest w nas, jak bardzo trzeba wołać do Jezusa, aby zmienił nasze serce. Zobaczmy jeszcze wiersze 31. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Kwaśny chrześcijanin nie rozpoznaje czasu duchowego poruszenia i nawiedzenia Ducha Świętego. Jest zmysłowy i cielesny, sprzeciwia się Bożemu dziełu naprawy. Zobaczcie, to jest to, o czym powiada Jezus Chrystus. Każdy grzech będzie odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony, bo kwaśny chrześcijanin nie rozpoznaje działania Ducha Świętego. Kiedy przychodzi Duch Święty, dzieją się nowe rzeczy, dzieją się inne rzeczy, a stary chrześcijanin i kwaśny chrześcijanin, on ma swój zakon, on ma swoje zasady, on uważa, że musi być tak, a nie inaczej. I dlatego Chrystus powiedział, to jest wielki grzech. Kwaśny chrześcijanin jest jakby zamknięty na działanie Ducha Świętego, zamknięty na nowe rzeczy, zamknięty, kochani, na ten wiatr powiewu, który chce przewiać Kościół Jezusa Chrystusa i bardzo często jest wiatrem nowych rzeczy. Także to jest bardzo ważne. Zobaczmy, abyśmy byli chrześcijanami, którzy są otwarci na działanie Ducha Świętego. Wiersz 43 i 44. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Kochani, kwaśny chrześcijanin jest w środku pusty. Jest w środku pusty. Tam nie ma nic, tam jest wymiecione, ale właściwie nie mieszka Duch Boży. Nie ma Bożej chwały, nie ma tej Bożej wizji, nie ma tej Bożej gorliwości, tego Bożego ciepła. Tam jest pustka. I nad tym boleje Jezus Chrystus. Patrzcie, ten cały rozdział, to jest rozdział o Kościele. Rozdział o tych figach, które są albo słodkie, albo są kwaśne. I dlatego też, bracia i siostry, ta pierwsza część mojego przemówienia dzisiejsza niech postawi nas na baczność, abyśmy wejrzeli w siebie. Patrzcie, czytaliśmy, że Chrystus zna ich myśli. Chrystus zna nasze serca. Chrystus wie tak naprawdę, kim jesteśmy. Bracia i siostry, czas, ponieważ jest tak krótki, czas, abyśmy wzięli się za siebie, wzięli się za nasze życie i, kochani, chcieli postanowić być słodkimi chrześcijanami. A co to znaczy być słodkim chrześcijaninem? 11 rozdział, wiersz 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pierwsza cecha słodkiego chrześcijanina. Słodki chrześcijanin jest cichy i pokorny sercem. To jest wewnętrzny stan człowieka. To jest ważniejsze niż zdolności i charyzma. Pokorny mówi, oto ja, Panie, użyj mnie. Zobaczmy, to jest właśnie to wspaniałe, o czym mówi Jezus Chrystus. Bądźcie pokorni i cichy, uczcie się cisi, uczcie się ode mnie, mówi Jezus, a znajdziecie odpocznienie dla waszej duszy. Słodki chrześcijanin odpoczywa. On jest w stanie pomagać innym, on jest w stanie roznosić pokój, on jest w stanie roznosić szczęście, bo on sam odpoczywa. Bo tylko pokorni odpoczywają przed Panem. Kwaśny chrześcijanin ciągle jest zburzony. Biblia powiada, jak zburzone morze, które ciągle na wierzch wydobywa błoto. A słodki chrześcijanin, pokorny, potrafi ustąpić, potrafi poddać się Duchowi Świętemu i potrafi powiedzieć, Panie, oto ja, użyj mnie. Oto ja, Panie, użyj mnie. Zobaczmy, jaka różnica. Kochani, zobaczmy 30 wiersz. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Słodki chrześcijanin zajmuje się sprawami Jezusa, a nie sprawami innych ludzi. Amen. Widzimy różnicę? Widzimy różnicę, kochani. To jest ta słodkość. Jeżeli ja się zajmę Jezusem, jeżeli ja chcę zająć się sprawami Jezusa, jeżeli ja chcę zaangażować swoje życie, swoje ręce, swoje uszy, swoje usta i swoje oczy w sprawy Jezusa, bracia i siostry, to ja nie mam czasu patrzeć na moją siostrę, na mojego brata, na jego błędy i nie mam czasu krytykować go, bo moje usta są zajęte zupełnie czymś innym. Moje ręce są zajęte czymś innym. Moje nogi są zajęte. To jest słodki chrześcijanin właśnie. To o tym mówi Jezus Chrystus, patrzcie, kochani. Dlatego jakże ważnym jest właśnie taki zbór zbudować. I dzisiejsze moje słowo nie zachęci Ciebie. Boże, ja chcę przyłożyć ręce do tego zboru, aby to był słodki zbór. Ja zrobię wszystko, aby z mojej strony nie było żadnego kwasu w tym zborze, bo to ma być zbór dla chwały Jezusa Chrystusa. Halleluja. Zobaczmy, kochani, 12 rozdział i wiersz 7. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Słodki chrześcijanin stawia wyżej miłosierdzie, przebaczenie i pokój niż swoje racje. Jest różnica, prawda? Przed chwilą mówiłem o tym kwaśnym. Jego racje, jego zakon, jego prawda, jego pycha, jego osobowość musi być ważna. A słodki chrześcijanin inaczej. Słodki chrześcijanin stawia na miłosierdzie, na zrozumienie człowieka, na przebaczenie i na budowanie pokoju. Halleluja. To jest ta słodycz, kochani. I to jest ten chrześcijanin, którego Bóg weźmie do swoich ust i weźmie jego życie do swoich ust i zasmakuje się w takim chrześcijaninie. I kochani, nie dziwota, że niektórzy ludzie Kościoła żyją w Bożym błogosławieństwie, bo oni są smaczni dla Jezusa. A niektórzy ciągle narzekają i ciągle im źle, bo oni są niesmaczni dla Boga. Ale to od nas zależy, kochani. Czy Chrystus rozsmakuje się w naszym życiu? Czy będziemy całe życie takimi właśnie kwaśnymi, kwaśne miny, kwaśne słowa i kwaśne życie? I potem nic, tylko co? Wrzucić do kwasu takiego człowieka. A Chrystus nie chce. Dlatego też zobaczmy, Chrystus zawsze porównuje i zawsze daje nam alternatywę. 12 rozdział, wiersz 12. O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Bardzo ciekawe słowo. Słodki chrześcijanin wie, że najważniejszy jest człowiek. Amen. Nie owca, nie zasady, nie rzeczy. Ileż razy, kochani, kłócimy się o drobiazgi, ranimy człowieka. Ileż razy w małżeństwie. Sprzeczka jest o byle co, o głupią pastę do zębów, a tyle ran. Dlaczego? Chrystus powiada, słodki chrześcijanin patrzy na człowieka, nie na rzeczy. To nie liczy się, to wszystko przeminie, ale człowiek jest dla Boga najważniejszy. Ważniejszy niż 100 owiec nawet. Zobaczmy, kochani, to jest ta słodycz, której uczy mnie Ewangelia i uczy mnie Jezus Chrystus. A tyle we mnie kwasu, tyle jeszcze we mnie rozdarcia, tyle jeszcze walki o swoje, tyle walki o rzeczy ziemskie tego świata. A przecież to wszystko przeminie. A człowiek pójdzie do nieba. Z kim pójdziemy? Z kim pójdziemy? Jeżeli tutaj na ziemi nie nauczymy się kochać człowieka. Człowiek. Tak dumnie brzmi. Kochani, hasłem Wielkiego Piątku, a przecież to jest najważniejsze święto dla chrześcijan. Wiecie, co jest? Słowo, które wypowiedział Piłat. Ecce homo. Oto człowiek. Oto człowiek. To jest słodki chrześcijanin. Patrzy na człowieka. Dlatego też, kochani, kiedy czytam to słowo, kiedy sam o tym myślę, jakże potrzebuję wiele Bożej pomocy, aby widzieć człowieka, aby być człowiekiem, który ma dobre uczynki, który, kochani, potrafi innych właściwie traktować. I druga chińska opowiastka, jeśli pozwolicie na małą przerwę. Kiedyś w starożytnych Chinach, po wyjściu za mąż, kobieta żyła w domu swego męża i usługiwała zarówno jemu, jak i jego matce. Gdy pewna dziewczyna poślubiła swego męża, okazało się, że nie jest w stanie znieść codziennych wymówek i krytycznych uwag swojej teściowej. Postanowiła się udać do sklepu z ziołami. Zwróciła się z prośbą do sprzedawcy, który był jej przyjacielem, i powiedziała: Nie mogę już znieść humorów mojej teściowej. Ona doprowadza mnie do obłędu. Czy mógłbyś mi sprzedać jakąś truciznę? Otruję moją teściową i skończą się wszystkie moje kłopoty. Zielarz zastanowił się przez chwilę, podrapał i powiedział: owszem, mogę ci pomóc, ale musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie możesz otruć teściowej od razu. Musisz robić to powoli i stopniowo, aby nikt nie domyślił się, że to ty zrobiłaś. Dam ci takie zioła, które będą zabijać powolutku i nikt nie zgadnie, co się stało. Po drugie, aby uniknąć podejrzeń, musisz od teraz pohamować swoją złość i nauczyć się szanować swoją teściową, okazywać jej miłość i oddanie. Jeżeli tak zrobisz, nikt nie będzie ciebie podejrzewał, że z twojego powodu ona umarła. Dziewczyna na wszystko się zgodziła. Zabrała zioła do domu, dodawała je do pożywienia teściowej. Ale też nauczyła się panować nad sobą, szanować i kochać swoją teściową. Gdy teściowa dostrzegła wielką zmianę w swojej synowej, zmieniła się także i z czasem bardzo ją pokochała. Wszystkim opowiadała o swojej wspaniałej synowej. Po pół roku stosunki między nimi stały się tak bliskie, jak między matką i córką. Pewnego dnia dziewczyna poszła do zielarza i odezwała się do niego: proszę, ratuj moją teściową od tej trucizny, którą jej podawałam. Już nie chcę jej śmierci. Ona jest najwspanialszą teściową, jaka mogła mi się przytrafić. Zielarz uśmiechnął się i odparł: nie martw się, nie dałem ci trucizny. Otrzymałaś zwykłe przyprawy. Trucizna była wyłącznie w twoim umyśle i sama ją przezwyciężyłaś. Piękne, prawda? To jest właśnie to, widzieć człowieka. Każdy człowiek jest wartościowy, każdy człowiek jest kochany i możemy, kochani, naprawdę nauczyć się żyć wspaniale. Wiersz 18. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Słodki chrześcijanin wie, że tylko Jezus ma prawo sądzić. Kochani, wiecie, jak się łatwo żyje, jak szczęśliwie się żyje, kiedy ja nie muszę bawić się w plotki, w obmawianie, w krytykowanie, kiedy ja mogę zająć się Jezusem? To jest niesamowite. Wszystkie moje bóle, wszystkie moje krzywdy, wszystkie, kochani, moje przegrane chwile oddaję Jezusowi. Przecież tu wyraźnie pisze, Bóg jemu dał prawo sądu, tylko on ma prawo sądzić, prawda? Jakież to wspaniale wiedzieć, zostawić Jezusowi. Panie, zostawiam tobie, a ja chcę żyć w wolności, w radości. To jest słodkie chrześcijaństwo, halleluja. Jakież to wspaniałe wiedzieć właśnie, że Jezus jest, że On jest po mojej stronie, że Jemu mogę oddawać wszystkie sprawy. A moją rzeczą jest co robić? Być słodkim chrześcijaninem, czyli co? Czyli widzieć człowieka, nie przestępcę. Widzieć człowieka, nie mojego prześladowca. Widzieć człowieka, a nie tego, który mi nadepnął na odcisk, prawda? A skoro jest to człowiek, to co? To ja mu chcę błogosławić. Patrzcie, jakie to proste. Ja nie muszę nosić zadry w sercu. Wystarczy, że Jezus już ją ma. Ja nie muszę się mścić. Wystarczy, że Jezusowi oddałem tę sprawę. A ja sobie w wolności chodzę. Bracie, błogosławię Cię, witam Ciebie. Bardzo Cię kocham. Mimo, że się odwrócisz, to On Cię kopnie. Ale ja Cię błogosławię, bracie. Ty jesteś moim bratem. To jest słodkie chrześcijaństwo, kochani. To jest to, czego nas uczy Jezus Chrystus. Biblia mówi, nie obmawiajcie jedni drugich. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon, osądza zakon. Tymczasem jest tylko jeden prawodawca i sędzia i tylko on może zbawić człowieka albo go zatracić. Ty zaś, człowiecze, kim jesteś, że odważasz się sądzić bliźniego? Zobaczmy wiersz 19. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Bo słodki chrześcijanin nie krzyczy i nie spiera się. Amen. Nie jest zacięty, nie nosi w sercu urazy. Wierzy w Bożą sprawiedliwość. Halleluja. To jest to słodkie chrześcijaństwo. Zobaczmy, kochani, wiersz 20. A w imieniu Jego narody pokładać będą, trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Słodki chrześcijanin leczy, a nie łamie. Amen. Słodki chrześcijanin rozpala, a nie gasi. To jest cudowne, patrzcie. To jest to chrześcijaństwo. A przed chwilą mówiliśmy, co robi kwaśny chrześcijanin. Burzy, kochani, wszystko, rani i powoduje tylko same spustoszenie. A zobaczcie, słodkie chrześcijaństwo, jakie może być piękne. Wiersz 21. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Słodki chrześcijanin ufa Jezusowi, nie sobie. Nie jest zadufany w sobie. W imieniu Jezusa jest Jego ufność. To jest to słodkie chrześcijaństwo. Wiersze 33 do 35. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Słodki chrześcijanin ma dobre słowo. Amen. Kwaśny chrześcijanin zawsze ma kwaśną minę i kwaśne słowo, bo w jego sercu jest pełno kwasu. Kochani, po co to dzisiejsze kazanie? Nie po to, żeby krytykować, oskarżać, ale zachęcić. Panie, oddaję Ci moje serce i proszę Ciebie, wlej tam swoją słodycz, swoją dobroć, swoją miłość i swój pokój. Panie, wyrzucam wszelki kwas w imieniu Jezusa Chrystusa i będzie zwycięstwo, kochani, i będziemy cudownymi zwycięzcami w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiersz 50. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Słodki chrześcijanin rozpoznaje wolę Bożą, czyni wolę Bożą, kochani, a kwaśny chrześcijanin kieruje się ambicjami, sympatiami, uczuciami i źle zawsze oceni sytuację. A słodki chrześcijanin chce słuchać Pana, chce czynić wolę Pana. I kiedy przychodzi do Pana, mówi: Panie, otwórz moje uszy, Ty mów do mnie. Panie, Ty sam napełniaj mnie swoim słowem. Panie, Ty sam pokazuj mi swoją wolę, a ja chcę czynić to, co się Tobie podoba, a nie podobać się ludziom, bo zawsze będziemy źle oceniać, kochani. Zawsze źle wybierzemy i zawsze złą decyzję podejmiemy. A kiedy żyjemy z Panem, zajmujemy się sprawami Pana, jakże inaczej wygląda nasze chrześcijaństwo. Dlatego też, kochani, kończąc, życzę Ci, Ewo, to było kazanie też dla Ciebie dzisiaj, byś była taka słodka w swoim chrześcijaństwie, w swojej rodzinie też, do męża, do dzieci, Andrzeju, Basiu, abyście byli też takimi słodkimi i aby cały Wasz zbór, bracia i siostry, do Was wszystkich, dedykuję to słowo, abyśmy byli wszyscy słodkimi, abyśmy mogli cieszyć się, uzyskiwać Boże błogosławieństwo, a też zwyciężać dla chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Chrystus powiedział, czytałem dzisiaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Ja bym chciał to dzisiaj inaczej odczytać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście skwaszeni, zgorzkniali, prawda, zmęczeni, a ja was napełnię słodyczą, radością i pokojem. Powstańmy do modlitwy. Ponieważ, kochani, nie ma już dużo czasu, i ponieważ Ewa już się nie może doczekać, nie będę już wywoływał do przodu, ale chciałbym, aby zaproponować taką rzecz. Tak stojąc przed Panem, po wysłuchaniu tego słowa, skłońmy nasze głowy. Zamknijmy nasze oczy. Opuśćmy nasze głowy, nie rozglądajmy się. Chciałem się Ciebie zapytać, bracie i siostro, przyjacielu, czy chciałbyś dzisiaj podnieść swoją rękę i powiedzieć: Panie, potrzebuję Twojej słodyczy. Panie, tak dużo kwasu we mnie chcę wyrzucić, chcę przeprosić Ciebie i proszę Ciebie, napełnij moje serce swoją miłością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Podnieś swoją rękę dla Jezusa Chrystusa. Tak, Bóg widzi Wasze ręce, Bóg widzi Wasze ręce, Bóg widzi, niech Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi. I przyjdźmy do Pana ze swoim życiem, tacy jacy jesteśmy. Panie, przychodzimy ze swoim kwasem, ze swoją goryczą, przychodzimy tacy, jacy jesteśmy i tak bardzo Cię prosimy, Boże, przebacz nam. Przebacz i temu zborowi, wszystko, cokolwiek złego się działo, Panie. Wszelkie obłowiska, wszelkie plotkarstwo, wszelką krytykę, wszelkie złe słowa, które padały tutaj, Boże, to wszystko wyrzucamy i oczyszczamy ten zbór od wszelkiego kwasu w imieniu Jezusa Chrystusa. A również, Boże drogi, oczyszczamy wszelką rodzinę od wszelkiego kwasu w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, oczyszczam Twoich, moich braci i moje siostry, Panie. Ci, którzy podnieśli teraz ręce w imieniu Jezusa. Panie, niech ten wszelki kwas, niech wszelka gorycz, Panie, niech wszelki smutek, Panie, teraz odejdą na zawsze w imieniu Jezusa Chrystusa. A ci, którzy podnieśli swoje ręce do Ciebie, którzy wołają, Panie, wypełnij ich teraz swoim pokojem, swoją radością, swoim szczęściem, swoim błogosławieństwem, swoją wolą, Panie, oczami, tak, aby widzieli, jak Ty widzisz, Panie, aby, Boże drogi, widzieli inaczej każdą sytuację i każdą sprawę. Panie, dziękujemy Tobie, że możemy przyjść do Ciebie, kiedy jesteśmy spracowani, obciążeni, kiedy jest gorzko, Panie, i kiedy jesteśmy kwaśni, a Ty to wszystko zamieniasz, wyrzucasz, uwalniasz, Panie. I dzisiaj, Boże, dajesz swoją radość i swoją słodycz, i swoje przebaczenie, i swoje błogosławieństwo. Panie, dziękujemy Tobie, że uczysz nas człowieka, że uczysz nas miłosierdzia, że uczysz nas dobrego słowa, że uczysz nas, Panie kochany, żyć Twoją wolą i żyć w Duchu Świętym. Przyjdź, Duchu Święty, i używaj nas tak, jak, Panie, Ty chcesz. Chcemy być pokorni i cichego serca, i dlatego racz błogosławić, Boże, w imieniu Jezusa Cię prosimy. Amen, halleluja. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Tak, zamknijmy jeszcze raz swoje oczy, nie rozglądajmy się. Chciałem się zapytać, czy jest na sali ktoś, kto chciałby dzisiaj przyjąć Jezusa. Tak jak siostra Ewa mówiła, nawróciła się, przyjęła Jezusa. Wszystko się zmieniło. Tyle radości, tyle szczęścia, tyle pokoju w jej życiu. Masz wyrzuty sumienia, nie możesz spać spokojnie, boisz się piekła, boisz się jutrzejszego dnia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Jezus, ten słodki Jezus, zaprasza Ciebie do siebie. Chcę, abyś dzisiaj zaprosił Go do swojego serca. Kiedy to zrobisz, Twoje życie zupełnie się zmieni. Dostaniesz pokój i pewność zbawienia. I wiesz, że nawet jeżeli dzisiaj będzie koniec świata, to idziesz do Jezusa, idziesz do nieba i będziesz miała, droga siostro, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, będziecie mieli wspaniałą pewność życia ze słodkim, wspaniałym Jezusem. Czy jest na sali ktoś, kto chciałby dzisiaj pomodlić się i przyjąć Jezusa do serca i żyć życiem człowieka zbawionego? Podnieś swoją rękę na znak. Będziemy się o Ciebie modlić. I razem z Tobą będziemy radować się. Czy jest ktoś na sali, kto chciałby dzisiaj przyjąć Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę żyć z Tobą, ja chcę oddać swoje serce i swoje życie dla Ciebie, Panie Jezu. Dzisiaj jestem zdecydowana. Czy jesteś taki na sali? Podnieś swoją rękę. Biblia powiada, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik podnosi rękę i mówi: Panie, ja chcę, i kiedy się nawraca do Boga. Czy jesteś na sali? Będziemy się chcieli z Tobą pomodlić i Tobie błogosławić i razem z Tobą się cieszyć zbawieniem w Jezusie. Nie widzę ani jednej ręki, ale będziemy się modlić, jeżeli ktoś jest na tej sali, żeby Bóg Ciebie dotykał. Nie rezygnuj, jeżeli będzie kolejna okazja, albo dzisiaj w domu, uklęknij przed Panem i powiedz: Panie Jezu, jestem grzesznikiem, ale przychodzę do Ciebie, przebacz moje grzechy i zbaw mnie. I to wystarczy, aby Twoje życie zupełnie się zmieniło. Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie za ten czas tego nabożeństwa. Błogosławi drugą część, Panie, kiedy pójdziemy nad wodę i tam, Panie, niech Twoja chwała, niech Twoja moc będzie obecna, a też, Panie kochany, kiedy będziemy tutaj spędzać pozostałą część naszej społeczności. Dziękujemy Tobie, że jesteś z nami, Panie. Przyjmujemy Twoją słodycz i Twoje namaszczenie słodkim Duchem Świętym. Amen. Amen. Halleluja.